W kinach od zeszłego tygodnia triumfuje Duna część druga. To najlepszy moment, żeby w końcu porozmawiać o twórczości Deniego Villeneuve'a. Konrad Korkosiński
i Piotr Maczorek.
A to jest ten podcast filmowy.
Kochani, wreszcie się doczekaliśmy. Przeklęty film i w sumie przeklęta franczyza, która już tyle wyboi miała po drodze, wreszcie zawitała do naszych kin i zgadnijcie co, jest wydarzeniem rozmiarów Oppenheimera, co, jestem w szoku. No, tak. Ten film, Biedronka promuje swoje produkty, odwołując się do tego filmu.
Nawet jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że zachwyt jest dużo większy niż Oppenheimer, że wtedy podziwialiśmy zjawisko, a teraz podziwiamy kinowe arcydzieło.
Ja jestem w szoku, ponieważ Duna to jednak jest dosyć niszowa franczyza. To nie są Gwiezdne Wojny, to nie jest Władca Pierścieni, to nie jest bardzo popularna rzecz, do której na którą tłumy się rzucą. Natomiast tutaj tłumy się naprawdę rzuciły. Wszyscy są absolutnie wielkimi fanami Duny, wielkimi fanami Arrakis. Nagle wszyscy są Fremenami i wszyscy korzystają z głosu. Konrad już tylko w taki sposób do mnie dzwoni.
Tak, dzisiaj cały odcinek tak poprowadzę. Mam nadzieję, że to zrozumiecie.
W każdym razie jestem w szoku, ponieważ się tego nie spodziewałem, ale bardzo się cieszę z wielu powodów, o których sobie porozmawiamy.
Ale zanim na dobre wgryziemy się w dzisiejszy temat odcinka, mamy dla was małą niespodziankę.
Grześki!
Takie kultowe wafelki. Znacie? Lubicie? No to proszę bardzo, wchodzą one całe na złoto, bo z loterią, w której możecie wygrać złoto na swoje grzeszki.
Co? Czekaj, moment. Czym są grzeszki?
Otóż grzeszki to takie małe zajaweczki, pasje, bziki, jak na przykład, nie wiem, nocne oglądanie filmów w kinie.
A, albo pożeranie całych sezonów seriali.
Albo przeglądanie nowości na platformach streamingowych tylko i wyłącznie po to, żeby co tydzień dostarczać wam jak najnowszy materiał i odcinek na ten podcast filmowy.
W loterii możecie zgarnąć sztabki złota.
No dobrze. No to zacznijmy od początku. Jak w ogóle grać o to złoto i jak spełniać swoje grzeszki?
Kupujecie dowolne grzeszki za minimum 3 złote i wysyłacie zgłoszenie na
złotegrzeszki.pl. Do wyjęcia są co miesiąc 3 duże sztabki złota, co tydzień 3 małe sztabki złota.
Do tego codziennie 10 razy 200 złotych.
Pula nagród to ponad 200 tysięcy złotych. Udział w loterii możliwy jest do 27 marca 2024 roku. Więcej szczegółów znajdziecie na złotegrzeszki.pl.
Pamiętajcie, każdy ma swoje grzeszki.
I wszystkie są na wagę złota. No dobrze, a teraz wracamy do tematu odcinka.
Dobra.
Dobre.
Smak dzieciństwa.
Popij sobie kawką.
Ojej, to jest idealne.
Słuchajcie, pamiętamy również o rozwiązaniu konkursu, gdzie do wygrania była książka o Christopherze Nolanie, reżyser wyobraźni. Na końcu tego odcinka dowiecie się, kto zwyciężył, także jeżeli nie chce wam się oglądać, to przewidźcie sobie do końca i tam usłyszycie, kto tę książkę otrzyma. Denis Villeneuve. Znacie, lubicie.
Każdy ma swojego Villeneuve'a. Jeden z tych twórców, który śmiało może konkurować z Christopherem Nolanem i co więcej, jest dosyć zabawna sytuacja, ponieważ Duna, druga część pierwotna, miała się premierować jesienią. I tym samym, gdyby ten pierwotny plan się wydarzył, który ostatecznie się nie wydarzył ze względu na strajki, Duna konkurowałaby z Oppenheimerem na Oscarach. I wielu ludzi się zastanawia, ojeja.
No to byłby pojedynek
gigantów. To byłby pojedynek. Oppenheimer wreszcie miałby rywala, ponieważ widzimy, co się dzieje dookoła Duny w chwili obecnej. To jest niesamowity hype. Ale Villeneuve często jest porównywany do Nolana, że jest reżyserem, któremu najbliżej do Christophera Nolana właśnie. Ja jeszcze bym tam mimo wszystko dorzucił Davida Finchera chociażby, ponieważ z Nolanem Villeneuve łączy to, że on, zwłaszcza w ostatnich latach, on lubi duże widowiska. On kręci na duży ekran. Tylko że w przeciwieństwie do Nolana jest troszkę więcej emocji w Villeneuve. I on od tego nie ucieka. Jego filmy nie są konstrukcjami logistycznymi, tak jak u Nolana. Nie są jakimiś takimi technicznymi, scenariuszowymi konstrukcjami, które cię intrygują. Natomiast z Fincherem łączy go to, że jest perfekcjonistą. Faktycznie jak się ogląda filmy Denis Villeneuve'a, to masz takie, wow, ten film jest wycięty laserem co do milimetra, mikromilimetra i że jest perfekcyjnie zaplanowany.
Czasem masz wrażenie, że nie do końca oglądasz film, tylko oglądasz jakiś performance sztuki nowoczesnej, widzisz bardzo ostrą, architektoniczną robotę, czyli mamy te wszystkie symetrie, asymetrie, ale to wszystko jest takie turbo, ultra, idealnie narysowane. Te efekty specjalne, które pojawiają się w jego filmach, no to jest dzieło wizjonerów. Hmm. Tylko, no ja tutaj też będę miał jeszcze parę zastrzeżeń co do akurat tej części jego twórczości, z której on słynie, ale to jak będziemy przechodzili sobie przez całą jego twórczość.
Jest coś takiego, co powiedziałem, co odróżnia Villeneuve'a od Nolana, ale jest też coś, co odróżnia go od Finchera, ponieważ Fincher, on uchodzi za reżysera, który jest bardzo zimny emocjonalnie, prawda? Mhm. I Fincher faktycznie lubuje się w tym, że on wprowadza cię w taki marazm, w taką statyczność emocjonalną, że ty estetycznie jego filmy podziwiasz, twoje emocje są nieco uśpione, ale on lubi w konkretnych scenach nagle cię walnąć jakimiś emocjami, prawda? Tak jak wybuch Andrew Garfielda w Social Network, albo właśnie What's in a Box w 7 i tak dalej, nie? Czyli i te emocje zaskakują cię i nie masz mechanizmów obronnych przeciwko nim. Villeneuve tak nie ma. Villeneuve, jego filmy są cholernie emocjonalne, tylko że to też jest w pewien sposób statyczne, ponieważ ja mam takie poczucie, że w jego filmach nieustannie odczuwasz napięcie, nieustannie czuwasz niepokój, że z tymi światami, które on kreuje na ekranie, jest coś nie tak. Od pierwszej do ostatniej minuty. I w tym właśnie nastroju pewnego takiego zagrożenia, że coś drzemie pod skórą tego filmu, oglądasz każdy jego film, to jest coś, co na mnie robi niesamowite wrażenie, ponieważ ja nie wiem, jak on to robi, nie wiem, jak on wywołuje ten nastrój, nie chcę powiedzieć grozy, ale jakiegoś takiego właśnie niepokoju, czegoś nienormalnego, co gdzieś tam pod tą fabułą drzemie.
Zgadzam się z tobą absolutnie. Co prawda, Villeneuve też, podobnie do Nolana, romansuje z różnymi gatunkami. Mhm. I jest dobry we wszystkich. Mamy tutaj filmy czysto aktorskie, czyste dramaty, ale mamy też kino science fiction, mamy w kino, no nie wiem jak nazwać, Dune, to jest...
Czyste science fiction.
Ale te dramaty, czyli, bo będziemy przechodzili przez twórczość, ale będziemy przechodzili przez twórczość dopiero od roku, który to był rok? Od roku 2010, czyli od filmu Pogorzelisko.
Którego ja nie widziałem, przepraszam bardzo.
Piotr nie widział, ja widziałem. Zresztą mam na DVD ten film.
Naprawdę?
Tak.
Wow, ty to jednak kiedyś tu zbierałeś te filmy, brałeś wszystko, co popadnie. Tak. Ale kupiłeś go świadomie, bo to film Denis Villeneuve'a?
Nie, wiedziałem jakoś wtedy, kim jest Villeneuve. Kupiłem go, bo leżał za 5 zł gdzieś w Mediamarkcie i mówię, a wezmę, wezmę. No zresztą patrz, ktoś mi powiedział o scenie, o jednej ze scen z tego filmu, bardzo wstrząsającej, która rzeczywiście takowa jest. Zaraz też o tym wam opowiem. No i co? No i pogadamy sobie, ustalimy sobie standardowo nasz ranking, czyli top 5 naszych ulubionych filmów tego konkretnego twórcy.
Ty mówisz o tych gatunkach, ale jest taka ciekawostka, o której Villeneuve otwarcie mówi, zwłaszcza teraz, kiedy promuje Dune, i być może to jest po prostu chwyt promocyjny, marketingowy, który on teraz sobie wysmażył, żeby tą Dune sprzedać, ale Villeneuve od samego początku, od dzieciństwa, odkąd zapragnął być reżyserem, a zapragnął dosyć wcześnie być tym reżyserem, on chciał kręcić filmy science fiction. I on uwielbia gatunek science fiction. I on chciałby robić tylko i wyłącznie gatunek science fiction. I dlatego to jest dosyć ciekawe, ponieważ początki jego twórczości, Pogorzelisko to już jest tak mniej więcej w połowie tej drogi, to jest zaraz przed jego wielkim przełomem w Hollywood, który przyjdzie z jego kolejnym filmem. Ale te wcześniejsze filmy to są właśnie dramaty, to są bardzo realistycznie osadzone pewnej rzeczywistości i w tym mroku, z którego Villeneuve słynie, w tym napięciu, z którego on słynie. Ale mimo wszystko oglądając te filmy nie pomyślałbyś, że wow, to jest świetny reżyser science fiction. Dlatego, kiedy w późniejszych latach on wreszcie dorwał się do tego swojego ukochanego gatunku, to wszyscy mieli tak, o, ciekawe. O, i kręci następny science fiction. O, i potem teraz będzie kręcił Dune. O, wow. I on teraz będzie kręcił część za częścią kolejne części Dune. Dlaczego? Że to jest świetny, dramatyczny reżyser. Czy on utknął w tym gatunku niepotrzebnie? Nie. Właśnie to jest jego wymarzona ścieżka kariery reżyserskiej.
Zresztą wczoraj, nagrywamy to w niedzielę, wczoraj albo przedwczoraj pojawił się artykuł, w którym Villeneuve powiedział, że już nigdy więcej nie nakręci filmów we franczyzie, której on nie stworzył, że gdzieś podpina się pod jakąś franczyzę, tak jak to było z Blade Runnerem. Mhm. Że on tu się już odcina i nie chce kontynuować czyjejś drogi.
No teraz już ma wszystkie możliwości do tego, ponieważ zwłaszcza po drugiej części Dune'y, która wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to będzie hit. Mhm. To będzie jeden z największych hitów tego roku. To on będzie teraz mógł rozdawać kartę, on będzie mógł robić co chce i ciekawe, w którą stronę pójdzie.
W każdym razie po takiej deklaracji wątpię, że zobaczymy na przykład go w reżyserii Bonda.
Oj, on bardzo by mi nie pasował do Bonda.
Nie pasowałby, nie?
Nie ma...
Chociaż to byłby bardzo mroczny Bond.
Tak, to byłby bardzo... Jakby on nie jest klasycznie rozrywkowym reżyserem. On nie kręci rozrywkowych filmów w ogóle.
Tego mu nie można
zarzucić. Druga część Dune'y jest najbardziej rozrywkowym filmem, jaki zrobił, według mnie.
Ale ten cały marazm Villeneuve'a i to wszystko jest... Poczekajcie na koniec tego odcinka, porozmawiamy sobie o Dune'ie. Porozmawiamy sobie o Dune'ie. Nie będzie spoilerów. Nie musicie się bać. Będziemy się gryźli w język najbardziej jak tylko możliwe. To też nie będzie jakoś turbo długa recenzja, bo lata to po internecie, jest tego wszędzie, więc nie ma sensu. Poza tym mamy nadzieję, że już ten film zdążyliście zobaczyć. Gdyż jest to fenomen i wszyscy tego wypatrują. Dobrze. Porozmawiajmy sobie o filmach, dla których się dzisiaj tu spotykamy. Zaczynamy od Pogorzeliska.
Słuchajcie, też żeby nie było, ja bardzo chciałem nadrobić wcześniejsze filmy Villeneuve'a, tylko problem polega na tym, że są bardzo trudno dostępne z legalnych źródeł. Tak. I ty sprzedałeś mi info, że można je kupić na Apple albo coś takiego na Amazonie. Mhm. Nie można. Nie można, są niedostępne. Z jakiegoś powodu wyłączyli te filmy i bardzo tego żałuję, ponieważ na przykład jego film przed Pogorzeliskiem, czyli Politechnika, to jest film, który bardzo chciałem zobaczyć. To jest film, nie wiem, czy on jest oparty na faktach, ale który opowiada o strzelaninie właśnie na Politechnice, kiedy jeden ze studentów zaatakował budynek z karabinem. I to jest taki temat, który bardzo chciałbym w wykonaniu Villeneuve'a zobaczyć, ponieważ to jest bardzo osadzony w rzeczywistości, zresztą nakręcony w czerni i bieli, coś czego Villeneuve bardzo rzadko coś takiego robi. No teraz w Dune oczywiście zaproponował swoją wersję czerni i bieli, o której sobie jeszcze porozmawiamy. Ale tak, bardzo, bardzo chętnie bym obejrzał Maelstrom albo właśnie Pogorzelisko. No ty miałeś farta, że Pogorzelisko miałeś na DVD, ponieważ tak to trzeba było piracić, a ja nie przepadam za piraceniem.
W każdym razie Pogorzelisko jest to film, dzięki któremu Villeneuve wypłynął na szerokie wody i to był film, za który dostał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny. I opowiada historię Naval Marwan, która jest arabską imigrantką, która mieszka, bo zaczyna się film od tego, że spotykamy się w biurze notariusza w Kanadzie, gdzie jest dwoje dzieci, bliźniaków, którzy dowiadują się o tym, że ich matka zmarła i zostawia im list z pożegnaniem i każe im wykonać ostatnią misję. Mhm. Ta misja polega na tym, że na razie ona poprosiła, żeby ją wrzucić do dołu z ziemią, twarzą do ziemi, bez trumny, bez niczego, zasypać ziemią i tak ją zostawić. Mhm. Dopóki nie wykonają ostatniego zadania, które im zostawia, czyli ma przekazać dwa listy. Jeden list ma trafić do ich ojca, a drugi list ma trafić do ich brata.
Okej.
Okay. Bo ona chce jakby pożegnać się, rozliczyć się z całą swoją przeszłością, która jest bardzo wstrząsająca i bardzo dramatyczna. I jak jej dzieci to zrobią, to będą mogli postawić jej nagrobek i pożegnać ją z honorami.
Okej. Okay.
I takie jest założenie filmu. Czyli już wiemy, że te dzieci będą miały przeprawę, ponieważ już potem jest też bardzo dużo retrospekcji, gdzie pokazują nam, że ta Naval Marwan ma problemy psychiczne, że pętają nią jakieś demony i nie wiadomo, co się dzieje, już nie ma z nią kontaktu i w którymś momencie rzeczywiście ona umiera. No i te dzieciaki, córka rusza w tę podróż, syn jest bardzo sceptyczny, on nie do końca chce poznawać przeszłość tej swojej matki. Okazuje się, że ta przeszłość była ultra, ultra wstrząsająca, bo ona była chrześcijanką z rodziny arabskiej, więc tam była okoliczności wojny domowej. No i wiadomo też, że chrześcijanie nie byli, byli raczej osobami, które były tępione. I są tam tak kolosalnie trudne sytuacje. Jest taka kultowa, wydaje mi się, scena, gdzie właśnie ta Naval Marwan jedzie autobusem z muzułmanami i nagle ten autobus zostaje zatrzymany przez chrześcijan i zostają wszyscy rozstrzelani. No, ona przeżyła tylko i wyłącznie dlatego, że w którymś momencie zaczęła się modlić, powiedziała, że jest chrześcijanką, więc ją wypuścili ją stamtąd, ale to, co się tam dzieje, jak dużo jest brutalności w tym filmie i takiego realizmu brutalnego, jest to koszmarne. No, nie chcę wam opowiadać, o czym ten film jest, bo on jest takim studium o przetrwaniu. Ona trafia do więzienia, siedzi kilkanaście lat w więzieniu jako śpiewająca, co też jest bardzo ważne, bo tam poznaje swojego oprawcę, który też pełni bardzo, bardzo ważną rolę w tym filmie. No i odkrywanie tego, kim była moja matka, bo dla mnie była tylko moją matką, która już mieszkała tutaj w Kanadzie, wszystko było w porządku, taką nigdy o tym nie opowiadała, co się działo, ale odkrywanie tej tajemnicy i jak wielka ta tajemnica może być i jak bolesna może być, no jest wstrząsająca. Puenta tego filmu wbija w fotel absolutnie. Także ja ten film umiejscowiłbym wysoko, ale ze względu, że Piotr nie widział, no to...
Niestety, mogłeś mi pożyczyć.
To, no nie przyszło mi do głowy, myślałem, że trzeba było napisać, że nie widziałeś.
To jest po francusku, prawda?
To jest po francusku, tak.
Tak, to jest chyba ostatni film. Tak, to jest ostatni film, który Villeneuve zrobił w języku francuskim, ponieważ oczywiście Villeneuve jest Kanadyjczykiem. I jak to Meryl Streep kiedyś powiedziała o Ryanie Goslingu, Ryan Gosling, jak każdy Kanadyjczyk, jest mega sympatycznym człowiekiem i jest mega miły i domyślam się, że podobnie jest z Villeneuve'em. I zresztą jak się go słucha, to ma się wrażenie. Ale właśnie, to jest ostatni film i to jest też film graniczny, w którym on... To jest ostatni film, który zrobił przed wielką karierą w Hollywood, zanim Hollywood położyło na nim swoją łapę. Aczkolwiek to określenie najlepiej tutaj pasuje, ponieważ mam wrażenie, że Villeneuve pomimo wszystko wylosował dobre karty w Hollywood. W sensie, że nie słyszałem o takiej sytuacji przy jego kolejnych hollywoodzkich filmach, że miał tak jak na przykład Bong Joon-ho z Snowpiercerem i z Harveyem Weinsteinem, że miał po prostu niesamowite scysje, że owszem, Hollywood chce ten wielki talent z zagranicy, ale chcą, żeby tańczył tak, jak oni mu zagrają, prawda? Villeneuve raczej takie wrażenie odnoszę, że z każdym kolejnym filmem jakby miał tą kontrolę i udało mu się z bardzo dużym sukcesem przełożyć tą swoją stylistykę i swój charakter pisma na kino hollywoodzkie. I to też jest kino, które w momencie, jak przeszedł do Hollywood, oderwał się od rzeczywistości. Przestał opowiadać takie filmy właśnie jak Pogorzelisko, które jednak jest zakorzenione w historii, jest o pewnych prawdziwych wydarzeniach, jest zainspirowane prawdziwymi wydarzeniami. Podobnie było z Politechniką. I poszedł już w stronę takiego eskapizmu, no tak to nazwijmy, nie? Czyli zaczął się łapać za takie dosyć...
Znaczy Pogorzelisko jest na podstawie sztuki teatralnej.
Okej. Okay. No dobra, no ale mimo wszystko jest tam kawał historii, tak? Prawdziwej historii. Natomiast już wszystkie późniejsze filmy, no to jest fikcja i to są gatunki, które są bardzo filmowe, są bardzo kinowe, prawda? Czyli mamy thriller, mamy kino science fiction, mamy tam Dreszczowiec i tak dalej.
Sicario.
No dobrze, a propos kolejnego filmu, czyli Labirynt.
Labirynt, labirynt, labirynt. Pierwszy komercyjny, duży film Christophera Nolana z amerykańską obsadą.
Denis Villeneuve'a.
A co ja powiedziałem?
Christophera Nolana.
I widzicie? Pierwszy duży film z amerykańskim budżetem, z amerykańską obsadą do niego Villeneuve'a, Labirynt.
I to z jaką obsadą?
I słuchajcie.
To jest niesamowite, że kurczę, jak patrzę, to jest jedna z najbardziej imponujących obsad jakiegokolwiek filmu Denis Villeneuve'a. Nawet w zestawieniu z Duną. Mamy Hugh Jackmana, Jake Gyllenhaal, Melissa Leo, Viola Davis, Terence Howard, Paul Dano. No kurczę, jest naprawdę super i najwyraźniej...
Każdy chciał z nim pracować,
tak,
od razu.
Tak, ludzie byli zachwyceni tą wcześniejszą jego twórczością i słuchajcie, no jeśli ustawiają się takie kolejki do reżysera, który robi pierwszy angielskojęzyczny film niesprawdzonego reżysera w tego typu gatunku i na tak dużą skalę, no to hej, to jest chyba najlepsze świadectwo na to, że okej. Okay.
I po takim filmie nie dziwię się, że każdy chciał pracować z Denis Villeneuve'em, dlatego że Hugh Jackman zagrał tutaj rolę swojego życia. Ja tego aktora lubię, nie jest to jakiś aktor wybitny, ale w tym filmie on pokazał wszystko, co miał do zaproponowania i był genialny. Paul Dano zagrał fantastycznego psychola. Tak. Słuchajcie, pokrótce, o czym opowiada Prisoners, bo taki jest oryginalny tytuł. Dochodzi do porwania dwóch dziewczynek, które bawiły się w domu obok. Mamy dwie rodziny przyjaciół, którzy spędzają ze sobą czas i nagle dziewczynki idą do domu drugiej rodziny, bo wszyscy się spotykają w domu tej rodziny, czyli spotykają się u Hugh Jackmana, a idą do Terence'a jakoś tam,
Howarda.
Do Terence'a Howarda. No i oni znikają. Okazuje się, że dziewczynki zostały porwane. Zaczyna się śledztwo, ale przez nieudolność i przez wolny tryb pościgu i poszukiwania tych dziewczynek, rodzice biorą sprawy w swoje ręce. I dochodzi do dramatycznych sytuacji, gdzie nagle ojciec ofiary staje się oprawcą i katem. Uwielbiam ten film i to jest absolutne moje top 3 Villeneuve'a.
Ja bardzo lubię ten film i jestem zachwycony klimatem, który Villeneuve, no coś, co Villeneuve robi niezawodnie, to jest budowanie, tak, nie znoszę tego określenia, budowanie klimatu, ale ten film ma klimat, a dla mnie to jest budowanie świata. Mhm. Świata, który ma nastrój i możesz wycinać ten nastrój nożem z ekranu. Ten film jest skąpany w takim pochmurnym dniu.
On trochę przypomina, jak się nazywa, ten Zodiaka, w takim klimacie, w takiej ciężkości.
Tak, ale jednocześnie ten film jest szaro-bury. Masz wrażenie, że wiecznie w tym filmie pada, chociaż nie pada. Masz wrażenie, że za chwilę będzie padał deszcz w tym filmie, który nie przychodzi nigdy i ty czekasz na niego. I to jest coś, co ja w twórczości Villeneuve'a uwielbiam, a mianowicie, że on, jego filmy są powolne, ale w taki sposób, w jaki my lubimy. To znaczy, że to są filmy,
ale w
które...
w tym filmie tego nie czuć. To jest jeden z tych filmów, w którym najmniej czuć to wolne tempo.
Ja, szczerze mówiąc, nigdy tego nie czuję u Villeneuve'a, ponieważ on ma, według mnie, on ma taką umiejętność... Jego filmy są jak taka kropla, która drąży skałę bardzo konsekwentnie. Owszem, one mają wolne tempo, ale one cały czas konsekwentnie idą do przodu. Z każdą kolejną sceną dostajesz nowe informacje, popychasz tą fabułę do przodu i w jego filmach nie ma scen, które po prostu, wiesz, wchodzisz sobie do świata i o, tak wygląda, tu stoi ten, no, o, jaki fajny nastrój tutaj. Nie, każda jego scena jest skonstruowana w taki sposób, że ona popycha fabułę do przodu, mówi ci coś nowego o tych bohaterach, coś o ich cechach charakteru, ponieważ każdy jego bohater jest, każdy jego bohater w tych filmach jest skonstruowany na zasadzie, że poszukuje odpowiedzi na jakieś pytanie.
To jest niemalże dla mnie thriller idealny.
Tak, jest to thriller idealny. Niektórzy mają zarzut, ja się z tym zarzutem nie zgadzam, że ten film za dobrze się kończy. Że za gładko się nie to, że za gładko, ale że jest rozwiązanie tej zagadki. Natomiast kluczem do zrozumienia tego filmu, który bardzo często Villeneuve wrzuca do tego, to jest symbol labiryntu, z którego się nie jesteś w stanie się wydostać i cichu niektórzy liczyli, że ci bohaterowie jednak będą mega zagubieni w tym labiryncie i że będzie takie zakończenie, które ci nie daje łatwych odpowiedzi. Mnie się zakończenie labiryntu bardzo podoba. Uważam, że jest rewelacyjnie zrobione. Mam tylko jedno zastrzeżenie. Wiem, że chwalisz Hugh Jackmana. Hugh Jackman jest bardzo dobry w tym filmie, aczkolwiek ma takie momenty, w których trochę szarżuje.
On szarżuje, bo wie, że w końcu może poszarżować. To jest taka rola. Ja się stawiam w sytuacji, gdyby
Hugh
mnie
Jackman,
porwali córkę.
Hugh Jackman, powiedz mi, w którym filmie on nie szarżował.
Ale nie w taki sposób. To jest szczera szarża.
To jest szczera
To nie
szarża.
Jest wielka aktorska szarża, tylko to jest szarża
jeden moment,
rozwalonego ojca.
Jeden moment, który mi najbardziej przeszkadza, to jest ten moment w aucie, w którym rozmawia z Jake Gyllenhaalem i po prostu wali w tą kierownicę.
Zróbcie tak. Wiesz za swoją robotę.
W tym momencie jakby tego nie kupiłem. Wszystkie inne momenty mnie sprzedają i bardzo mnie porusza jego rola.
A ja wręcz przeciwnie. Dla mnie ta scena jest idealną sceną tego filmu, dlatego że on gra, że gra. Mhm. On musi grać, bo wie, co ma na sumieniu i musi przekonać. Zresztą to też jest dla Jake'a Gyllenhaala informacja. Okej, przesadza. Wiadomo, że on coś kręci. To jest fantastycznie pokazane przez Villeneuve'a, że z Hugh Jackmanem dogadaje się w ten sposób, że mówi mu, nie rób tego szczerze.
No właśnie,
rób to grubo, mocno, kłam, że grasz, że coś się boli.
Tak, tylko że problem polega na tym, że we wcześniejszych scenach widzieliśmy podobne reakcje z jego strony i to nie była gra. I to mi się trochę zlewa. Jakby
a ja
brakuje
to
mi tej
ja to
takiej. Okej, okay, ja nie. Jackman ście. nie, bo uwielbiam ten film, no i nie można tutaj nie powiedzieć nic o zdjęciach Rogera Dickinsa, które są wybitne.
Wybitne, absolutnie.
To jest w filmach Villeneuve'a. Pan Dickens jest mistrzem ciemności. Te filmy są mroczne, są niedoświetlone, wiele rzeczy rozgrywa się w cieniu i to jest majstersztyk.
Dlatego dobrze to obejrzeć na OLEDzie.
To nie, na zwykłym telewizorze to też bardzo dobrze wyglądało, ponieważ to jest Dickens, on umie coś takiego robić. Za chwilę porozmawiamy sobie o Sicario, ale drugą część Sicario kontynuację. Ja z czystej ciekawości obejrzałem do tego odcinka.
Soldado.
Ja Scaria 2 Soldado jest na Amazon Prime i zdjęcia do tego filmu robił Dariusz Wolski. I on tam próbował naśladować ten mrok Dickinsa i też Villeneuve'a. Nie? brakuje tego talentu, brakuje tych umiejętności. Tak, Labirynt też u mnie będzie wysoko, aczkolwiek nie wiem, czy tak wysoko jak u ciebie. Będziemy się kłócili przy tym układaniu.
Czyli na razie go gdzieś wkładamy, czy nie?
Nie no, wkładamy go do top 3 i będziemy go gdzieś tam później.
Dobra, ja na razie go dam na pierwsze miejsce, bo to też jest top 3.
Nie licz na to, kochany, nie licz na to.
Nie licz na to? Z czego to?
Nie wiem, z czego to.
To story.
A! Z czego to?
Ale nie licz na to jest bardzo charakterystyczne. Ma to taką kulę, wiesz, ósemkę.
Kula z gadula.
Nie licz na to! Okej, okay, idziemy dalej.
Cieszę się, że brniesz w to dalej.
Czyli na razie na pierwszym miejscu jest Labirynt.
Nie warto umierać na tym wzgórzu, Konrad.
Następny film. Jeden z najbardziej rozgrzebywanych filmów, o co reżyserowi chodziło, pod tytułem Enemy, wróg z Jakeem Gyllenhaalem w roli głównej. Czyli dwa lata później, dobrze mówię, nie, rok później. 2014 rok.
W każdym razie Jake Gyllenhaal tak bardzo polubił Villeneuve'a, że chyba bardzo szybko po prostu zrobili kolejny film wspólnie. I film opowiada historię... kim on jest? A, pana profesora historii, który nagle odkrywa, zupełnie przez przypadek, że gdzieś tam istnieje jego sobowtór. Facet, który wygląda dokładnie tak samo jak on, w związku z tym postanawia skontaktować się z tą osobą.
Mało tego, ten sobowtór jest bardzo popularnym, znaczy aktorem. Bardzo popularnym, jest po prostu aktorem,
tak.
Bo nie jest popularnym aktorem, po prostu jest jakimś tam drugo-trzecioplanowym aktorem, który jakieś tam triumfy święci.
Tak naprawdę nie możemy za wiele powiedzieć więcej na temat tego filmu, ponieważ, znaczy nie, dobra, możemy, oni się spotykają i później jest cała intryga związana z tym, że ten aktor próbuje się przespać z dziewczyną tego profesora i ten profesor próbuje wejść w życie tego aktora, nieważne, w każdym razie jest to fantastyczny pomysł na film, który bardzo mi się podoba i w momencie, w którym jakby już dochodzi do tego ich pierwszego spotkania, mówię, wow, to jest naprawdę fascynujące. Tylko że clue do tego filmu jest to, że to nie jest oczywisty film.
Nie, to jest film, który trzeba obejrzeć minimum dwa razy. To jest film, który opowiada o pewnej pętli i ta pętla jest bardzo ważna. To jest jeden z tych filmów Villeneuve'a, w której on stawia na symbolikę. I tutaj ilość tych symboli, które nam podpowiadają, o czym ten film tak naprawdę jest, kim jest główny bohater i dlaczego jest tak, a nie inaczej, kim jest ten jego sobowtór i czym są te relacje. Nagle pojawiają się jakieś ogromne pająki, które też coś symbolizują. Ja już wiem co, nie chcę wam zdradzać, bo obejrzałem sobie kilka... nie wiem, czy też widziałeś.
Też widziałem, ponieważ ja powiem tak, ja się lekko nudziłem na tym filmie.
Ja też się lekko nudziłem.
Ze względu na to, że on ma taki bardzo oniryczny nastrój, on tak się snuje po tym ekranie i pomimo tego już znowu, tak, to co powiedziałem, każda kolejna scena daje ci dodatkową informację. I tak, zajrzałem do tego, o czym ten film jest, to nie możecie traktować tego filmu jeden do jednego. Nie możecie interpretować tej fabuły w taki sposób, że to, co widzicie na ekranie, to jest fabułą. Nie, musicie się wgryźć, musicie zacząć odpowiadać i co jest najwspanialsze, Villeneuve nie daje ci odpowiedzi na te pytania w filmie. On zostawia ci ten film, kończy go w mega dziwnym miejscu i ja zdaję sobie sprawę, że widzowie, którzy widzieli ten film w kinie, to mieli takie what the fuck? O co w tym chodzi? I dopiero jak zaczniesz sobie to analizować i układać w głowie, to wtedy zaczyna to mieć trochę sensu.
Mimo wszystko wydaje mi się, że Villeneuve dał trochę za dużo zaufania widowni. Ja ten film nie oceniam go wysoko. W sensie pomysł jest ciekawy.
Jest bardzo ciekawy.
Aczkolwiek nie jest to film rozrywkowy. Ten film jest jakąś formą eksperymentu i moim zdaniem niestety nieudanego.
Tak.
Sorry.
Nieudanego, ponieważ pomimo tego, iż musisz traktować ten film na nieco innych zasadach niż zwykły film, on dalej powinien funkcjonować jako zwykły film. W sensie, że jak ja zaczynam oglądać ten film, to ja powinienem jakoś bardzo szybko zaangażować się w życie głównego bohatera i wiedzieć, czemu on robi pewne rzeczy. Natomiast ten film tego nie daje zupełnie. Ten film ci bardzo obiektywnie pokazuje tego bohatera i ja złapałem się na tym, że mam takie okej, ale czemu ma mnie to obchodzić w ogóle? I później oczywiście jak się dowiedziałem, o czym ten film naprawdę jest, no to miałem takie aha, okej, ma sens, ale to nie zmienia faktu, że się nudziłem, ponieważ ten bohater mnie nie zaangażował. Tak. Dodatkowo ten film ma bardzo odważne decyzje estetyczne, w sensie on jest cały taki żółto zgniły. I skutecznie to działało, ponieważ ja się męczyłem na tym filmie, oglądając go jeszcze niefortunnie. Ten film jest, nie chcę tutaj robić antyreklamy, ale ten film jest dostępny na Polsat Go Box, coś takiego.
No jakoś tak się nazywa.
Fatalnej kopii.
Tak?
Fatalna kopia. Naprawdę to bardzo źle to wyglądało i ja miałem takie, ojej, nie wiem, czy to jest zamysł Villeneuve'a, czy to jest po prostu taka fatalna kopia, ale później obejrzałem sobie jakieś zwiastuny na YouTubie i zdałem sobie sprawę, okej, dobra. Czyli nie najlepszy punkt wyjścia, ale...
Siódme miejsce.
No tak, a robimy top 10, a nie top 5?
Nie, no top 5, nie załapuje się do top 7,
nie wchodzi do piątki, zdecydowanie.
Nie wchodzi do piątki.
Na pewno wejdzie następny film, który Villeneuve zrobił, a mianowicie Sicario.
Zdecydowanie.
Co więcej, dla mnie to jest top 3.
Słusznie.
Sicario, czyli historia o wojnie z meksykańskimi kartelami. Mamy tutaj panią agentkę, ona jest FBI czy CIA?
Ona jest FBI, ale dołącza do operacji CIA.
Tak, którą gra Emily Blunt.
Tak.
No i ona dołącza właśnie do tej operacji, o której wspomniałeś, której przewodzi Josh Brolin.
Tak, i ze swoim partnerem w zbrodni, czyli Benicio del Toro. Jest
jako tytułowy Sicario.
Wybitną rolą.
To jest jeden z najmroczniejszych filmów, jakie widziałem w życiu. To jest film, który nie zostawia ci żadnej nadziei, który jest czarny i gęsty jak smoła i nie daje ci nic, co by poprawiło twój nastrój jako widza. Ten film to jest podróż do piekła i nie masz tutaj ratunku. I to jest fenomenalne doświadczenie. Ja wiem, że ja nieczęsto do tego filmu wracam. Ja lubię do niego wracać, kiedy już do niego wrócę, ponieważ jest rewelacyjnie nakręcony, absolutnie, rewelacyjnie poprowadzony. Cała sekwencja, kiedy oni wjeżdżają po raz pierwszy do tego Juarez, tak?
Juarez.
To jest majstersztyk. To jest jak ja tą scenę tego, jak oni wjeżdżają do tego miasta i jak oni odbijają tego zakładnika i jadą przez tą autostradę.
To jest sytuacja z helikoptera z ogniu.
To jest sytuacja na poziomie gorączki dla mnie.
No, tak, tylko w gorączce było mniej tej jazdy, więcej było biegania.
Tak, więcej było akcji, mniej było nabudowywania napięcia.
A w którym filmie wojennym było? To chyba helikoptery w ogniu, co przejeżdżały te...
Tak, tak, tak.
To był helikopter.
Tak, przez cały film oni tam próbują przejechać przez to miasto. W każdym razie majstersztyk. Absolutny majstersztyk. Już pierwsza scena otwierająca ten film.
Genialna. Ja mam tutaj zarzut do jednego aktora, który mi nie pasuje i to jest Daniel Kaluuya. I on mi trochę przeszkadza, dlatego że wątpliwością w tym filmie jest sama Emily Blunt i ona jest podważeniem wielu tych sytuacji, które CIA jej proponuje i tej moralności, znaczy ona jest tą stroną moralną
ona
całej sytuacji. Tak, dlatego ten Daniel Kaluuya, który tylko podbija jej wątpliwość, mnie denerwuje w tym filmie. On jest dla mnie niepotrzebny.
Nie, on jest potrzebny, ponieważ on też... Emily Blunt jest narzędziem w tym filmie. Dosłownie.
Tak.
I potrzebny jest taki element, który będzie ją zachęcał do tego, żeby była bardziej aktywna i żeby zaczęła się temu sprzeciwiać. I wydaje mi się, że taką funkcję właśnie spełnia jej partner, którego gra Daniel Kaluuya.
Ale Benicio del Toro, który gra w tym filmie, słuchajcie, to jest jedna z najlepszych ról. Ciężko powiedzieć, bo to jest i antagonista, i protagonista. I gra jednego z bardziej sympatycznych i ciepłych osób w tym filmie, a równocześnie gra największego z wyrola. Jest tak bardzo niejednoznaczną postacią. Dawno czegoś takiego nie widziałem w kinie. Tak. I myślę, że długo nie zobaczę. To jest w ogóle, Benicio jest wybitnym aktorem. Jest jednym z moich ulubionych w ogóle żyjących, tworzących aktorów. No i w tym filmie jest najlepszy. Absolutnie jest najlepszy.
Oczywiście nie zapominajmy, kto napisał scenariusz do Sicario.
Napisał oczywiście Taylor Sheridan.
Tak,
o którym niedawno rozmawialiśmy.
Niedawno rozmawialiśmy i jest to rewelacyjna robota. Ja jestem w szoku, ponieważ widziałem tą kontynuację. Kontynuację też napisał Sheridan. Mhm. I jak oglądałem część drugą, w części drugiej nie ma już Emily Blunt. Jest tylko Josh Brolin i Benicio del Toro. I ja miałem trochę takie poczucie, nie wiem, czy pamiętasz, ty nie widziałeś Ściganego. W każdym razie powstała kontynuacja Ściganego pod tytułem Wydział Pościgowy, który w całości skupiał się na postaci Tomiego Lee Jonesa. I to jest bardzo podobna
sytuacja.
Widziałem
Wydział Pościgowy.
No właśnie.
To jest to, co chodzi w kurczaku?
Tak. To jest bardzo podobna sytuacja. Te dwie postacie, czyli Josh Brolin i Benicio del Toro, one są tak rewelacyjne w Sicario, ponieważ to są postacie drugoplanowe. Mhm. One nie prowadzą tego filmu.
One budują świat?
Tak. Emily Blunt buduje ten film. Mhm. I ona jest tą emocjonalną kotwicą, która cię przyciąga do niego. I w drugiej części już mamy cały nacisk położony na te dwie postacie. Oni są głównymi bohaterami i to już zupełnie nie jest to. Jeśli dorzucisz do tego, że nie masz tak zdolnego reżysera jak Villeneuve, nie masz takiego operatora jak Roger Deakins, muzykę zrobiła Hildur Gundrudottir od Jokera, natomiast do pierwszej części Johan Johansson, świętej pamięci, rewelacyjny kompozytor. Zresztą druga część Sicario jest dedykowana jego pamięci już.
Czyli co, druga część to jest głównie akcja?
Druga część jest... Nie, jest tam... Jest tam trochę historii. Jest próba uczłowieczenia Benicio del Toro, czego nie musicie robić.
Nie musicie. On jest duchem.
Tak, on jest Sicario. Jego siła polega na tym, że nic o nim nie wiesz i ta cała tajemnica dookoła niego i to, co ty sobie o nim wyobrażasz, jest silniejsze. Pierwsza część jest absolutnie rewelacyjna, zdecydowanie lepsza od części drugiej i jak dla mnie to jest albo miejsce pierwsze, albo miejsce drugie.
Dobrze, zróbmy miejsce pierwsze na razie, zrzućmy Labirynt na drugie.
O, to początek upadku Labiryntu. Kolejny film, Nowy Początek, czyli Villeneuve wreszcie może zrobić kino science fiction. Pani lingwistka...
Jedna z najlepszych lingwistek na świecie, którą poznajemy w... sytuacjach od razu jakiś, nie wiemy, czy to są retrospekcje, czy to, znaczy prawdopodobnie dowiadujemy się, że to są retrospekcje.
Znaczy my,
domyślamy się, że to są retrospekcje.
My na podstawie naszej wiedzy filmowej, tak, tego, jak nas filmy nauczyły, myślimy, że to są retrospekcje. Co prawda tutaj spoilerujemy, jeśli mówimy, że myślimy, że to
tak,
są retrospekcje.
Więc nie spoilerujemy. Widzimy obrazy, które pojawiają się w głowie głównej bohaterki. O.
Tak.
I są wstrząsające, dzięki któremu od razu uczymy się... Nabieramy bardzo dużo empatii do tej postaci. Poznajemy jej z tej strony, że ile ta baba przecierpiała w życiu.
Tak, dokładnie. No, ty babo, ale ty cierpiałaś. W każdym razie ta baba, świetna lingwistka,
zostaje, nie najlepsza aktorka,
zostaje poproszona przez rząd Stanów Zjednoczonych, ale jej najlepsza rola jest.
To fakt właśnie. Akurat.
Zostaje poproszona przez Armię Stanów Zjednoczonych o pomoc, ponieważ pojawili się kosmici na Ziemi i potrzebują się jakoś porozumieć z tymi kosmitami i nie wiedzą zupełnie, jak się do tego zabrać. Jest to film, który owszem powierzchownie wygląda na film o kontakcie z kosmitami, który można postawić obok bliskich spotkań trzeciego stopnia i kontaktu. Ale jest to film, który robi coś zupełnie innego. Jest to film z twistem na koniec i jest to film, który jak już go obejrzysz po raz pierwszy i później go oglądasz po raz drugi, to ja szczerze mówiąc jestem we łzach przez większą część seansu drugiego, ponieważ ten film działa na mnie emocjonalnie niesamowicie. To jest film, który wybiera miłość, a nie strach. Mhm. W każdym innym jego filmie jest wprost przeciwnie. Idziemy w stronę mroku, idziemy w stronę strachu. W tym filmie Villeneuve bezwstydnie idzie w stronę życia, w stronę miłości, w stronę światła. I jest to przepiękny film. Jest to film, tak, na którym ja ryczę nieustannie. Ostatnio kupiłem sobie telewizor, jak dobrze wiesz.
Tak.
Jest telewizor marki Sony. I marka Sony ma swoją taką platformę VOD, czyli Bravia Core.
Co ty gadasz?
Ma. I
ile tam jest filmów? Siedem.
Niewiele. Ale są to filmy w mega, ekstra, hiper, duper jakości, 4K, IMAX z wysokim transferem i tak dalej, z Dolby Atmos, bla, 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 bla. I to pod względem jakościowym jest to jedna z najlepszych tego typu rzeczy, jakie istnieje na rynku. No i ja kupiłem sobie ten telewizor, dostałem darmowe punkty do tej platformy. Mhm. No i mówię, no dobra, dobra. Postawiłem sobie telewizor, ustawiłem go tak jak wszystkie ustawienia, tam pozmieniałem, wyłączyłem motion smoothing i tak dalej i mówię, no dobra, muszę, jest godzina, jest północ, ale na szybko chcę po prostu zobaczyć jakiś film na tym telewizorze, wszedłem na to Bravia Core, zobaczyłem, o, Nowy Początek, to będzie bardzo dobrze wyglądało, bo to jest ciemny film i tam jest dużo kontrastów i tak dalej. Mówię, dobra, obejrzę sobie do momentu pierwszego kontaktu z tymi kosmitami, jak oni po raz pierwszy wchodzą na ten statek, czyli jakieś tam 15-20 minut.
Obejrzałeś całość.
Obejrzałem całość, nie byłem w stanie się oderwać. Już później nie patrzyłem w ogóle na obraz, tylko siedziałem. No, tak, Amy, kocham ten film. Kocham absolutnie ten film i jest w tym filmie coś, co dla mnie jest takim znakiem Villeneuve'a, a mianowicie on potrafi nakręcić takie sceny, których nikt nigdy wcześniej nie nakręcił. Potrafi pokazać coś, czego nigdy w życiu czegoś takiego nie widziałeś. Ci kosmici...
Tak, złożeni z dymu jakiegoś tam...
Tak, to ich pismo... W życiu, w żadnym innym filmie science fiction nie widziałem czegoś tak oryginalnego. I to, jak on to zrobił? Jak on to wymyślił? I jeszcze kapitalne zdjęcia. Bradford Young robi zdjęcia. Nie wiem, co się stało z tym operatorem. Ponieważ jakoś zaginął już. Tam chyba do Czarnej Pantery chyba robił, ale tak poza tym nie ma go. Kocham ten film i jest to albo miejsce pierwsze, albo miejsce drugie na mnie.
Dla mnie trzecie.
Dla mnie to był ten topka, to będzie pojedynek pomiędzy Sicario a Nowym Początkiem. Tylko że w przeciwieństwie do Sicario, Nowy Początek daje ci nadzieję, a Sicario zostawia cię bez jakiejkolwiek nadziei na lepsze jutro.
Ja bym dał go na takim wysokim podium, gdyby nie Amy Adams.
Oj, daj spokój, ona jest bardzo dobra w tym filmie.
Ja właśnie uważam, że nie. Poza tym nie lubię też drugich planów w tym filmie. Cała reszta jest dla mnie taką typową amerykańskiej sytuacji postawionej w sytuacji kryzysu. I mi to przeszkadza. Mark Rylance, nie Mark Rylance, tylko jakoś nazywa.
Forest Whitaker.
Nie. Michael...
Sturbark.
Jest koszmarny. Forest Whitaker też jest koszmarny, bo to jest takie typowe, wchodzisz to, albo nie
wchodzisz
to. No
właśnie, to nie jest typowe, nie zgadzam się.
Yes.
Jak chcesz zobaczyć typowe granie amerykańskie tego typu ról, to obejrzyj sobie Dziennie Podległości.
I to jest tego typu granie,
to
niestety.
Nie jest tego typu granie, to jest zupełnie co innego. To jest bardzo oszczędne, bardzo powoli. Średniawka to jest Hugh Jackman w Labiryncie.
To żeby nie było też sytuacji, że nam wyjdzie tutaj sytuacja statystyczna, to na czwartym miejscu daje.
Nie dajesz na czwartym miejscu, ponieważ...
Jeżeli ty jesteś na pierwszym, to trzecie miejsce zostaje.
Na pierwszym albo drugim.
To ja czwarte. Czwarte albo piąte.
Stary, ja się nie zgodzę, żeby Labirynt był wyżej.
Ale to jest wspólna lista.
Początek. No i tak, Denis Villeneuve zamoczył paluszka w gatunku science fiction i według mnie jest to bardzo udany debiut w tym gatunku. I następny film to już zaryzykował wszystko. Naprawdę. Porwał się na chyba najlepszy film science fiction, jaki kiedykolwiek powstał, a przynajmniej film, który uchodzi za absolutne arcydzieło gatunku, czyli Blade Runner.
Tak, Blade Runner to był chyba pierwszy z filmów Villeneuve'a, na który prawie wszyscy czekali. To już była taka sytuacja, że był tak ogromny hype, że już wszyscy wiedzieli, kim jest Villeneuve, jakie rzeczy potrafi robić. Po Nowym Początku wziął się za Blade Runnera, więc ludzie wiedzieli, że to będzie coś niesamowitego. Jak się pojawiały pierwsze fotosy z planu, te pierwsze zdjęcie tego świata, to wyglądało to zjawiskowo i wszyscy na to czekali. Ja mam jeden zarzut w ogóle do filmów Villeneuve'a już od tego momentu. One są turbo długie. Turbo. Na Blade Runnerze bolało mnie, za przeproszeniem, dupsko.
Blade Runner to jest też pierwszy film, w którym Villeneuve zaczął romansować z formatem IMAX. To jest tak naprawdę jazda próbna przed Dune'ą. On w tym filmie sporo rzeczy testował, uczył się, jak kręcić statki, jak kręcić te pejzaże science fiction.
Znowu Roger Deakins.
I ja muszę przyznać, że ostatnio sobie powtórzyłem przed Dune'ą. Ja ten film z każdym kolejnym seansem lubię coraz bardziej. Za pierwszym razem miałem troszkę mięszane uczucia, a później sobie przypomniałem, że hej, to jest Blade Runner. Blade Runner nie jest przyjemnym seansem. To jest film, na którym musisz myśleć. I z każdym kolejnym seansem zacząłem odkrywać coraz więcej rzeczy i zacząłem je doceniać. I chyba w chwili obecnej jest to jeden z moich ulubionych jego filmów. Ponieważ jest też najbardziej różnorodnym wizualnie, paradoksalnie.
No tak, te światy się zmieniają, więc jesteśmy w bardzo, bardzo wielu różnych lokacjach. Tu się zgodzę, że on wizualnie jest różny, aczkolwiek dla mnie ten film cierpi na jedną ważną rzecz. Ten film, brakuje mu ciągłości.
Co to znaczy?
W opowiadaniu historii przeszkadza mi, pierwszy raz w filmie Villeneuve'a przeszkadza mi to tempo. Ono mi rozbija ten film. I przez to...
Ale jest to tempo oryginalnego Łowcy Androidów.
Ale mimo wszystko tam to działało.
Tam było krótsze.
Tu to nie działa z tego powodu, że ja już zdążę zapomnieć, co się działo, zanim Gosling dojdzie do następnego elementu.
zgodzę się z tym, że to tempo potrafi być zabójcze w wielu momentach, ale w wielu momentach jest też zbawieniem, ponieważ ja kocham sceny, w których po prostu Gosling idzie i patrzy.
I chcę jeszcze powiedzieć, że tu się zaczęło. Pierwsza współpraca z Hansem Zimmerem.
Oczywiście. I znowu też gigantyczne wyzwanie przed Zimmerem. Musi stanąć w szeranki, stanąć obok genialnej, legendarnej ścieżki Vangelisa do oryginału i wydaje mi się, że świetnie sobie z tym poradził. Ogólnie jest to film, który sam Villeneuve mówi, że on ryzykował całą swoją karierę robiąc ten film, ponieważ jeśli on by ten film zwalił, jeśli postawiłby jeden zły krok, no to wtedy miałby bardzo duży problem, żeby zrobić jakikolwiek inny science fiction project później. Mógłby wrócić do tych skromniejszych, mniejszych produkcji, ale już chyba nikt by mu tego nie powierzył.
Ja mam jeszcze jeden mały problem.
Jeju, strasznie dużo tych małych problemów.
Ja wiem, że oni są replikantami, że w ogóle ale że brak emocji w takim filmie. Ja wiem, że te emocje tu są. Żeby nie było. One się pojawiają, one są. Jest kilka pięknych scen. Ja lubię emocje w filmie. Scena, w której nie Ryan Gosling, ale ta dziewczyna, która gra tę tworzącą sny. To jak ona po prostu patrzy w te jego sny i ona zaczyna się łamać. To są ulubione momenty tego filmu dla mnie. Ale cała reszta i te emocje, które nam pokazują ichniejsze. Ja wiem, że to są jakiegoś rodzaju androidy.
Okay.
I że gdzieś to jest wytłumaczone w ten sposób. Ale wybuchy gniewu Ryana Goslinga, który się wkurza po tej scenie przepięknej, gdzie ona płacze, gdzie zaczyna rzucać krzesłem, gdzie no! I on ma tego bardzo dużo. Sceny z Deckardem, które powinny być wzruszające i powinieneś mieć takie tak, ale super! I masz walkę w slow motion na tle Elvisa Presley. Ja wiem, że to jest już stary.
To nie jest slow motion.
Nie o tym mówię. Oni się biją w slow motion.
No bo Harrison Ford ma 80
ja
lat.
Ja wiem. Mimo wszystko. Nie można zrobić takiej sytuacji. To jest... Ten film ma... Ja lubię ten film, żeby nie było. On mi się podoba. Podoba mi się moment początku z Dave'em Batistą, który gotuje, który się już tu będzie żegnał ze światem i w ogóle... To są bardzo wzruszające momenty. Ale temu brakuje mi ludzkich emocji w tym filmie.
Nie zgodzę się z tobą, ja widzę tam emocje. Okay. Uważam, że scena, w której Harrison Ford widzi Rachel, to jest jedna z najładniejszych scen, jakie Harrison Ford zagrał ever. Przepięknie zagrana scena, bardzo prosto, bardzo skromnie i ja tutaj nie zgodzę się trochę...
Ja tego nie mam w ogóle,
ponieważ,
akurat jeżeli mówimy o tym momencie.
Ponieważ ja też widzę pewną ciągłość stylistyczną z pierwszą częścią. Pierwsza część także była bardzo oszczędna w emocjach.
Tak.
I oni konsekwentnie się tego stylu trzymają i właśnie Villeneuve nie ulega pokusie, żeby coś tutaj zagrać bardziej, coś tutaj zagrać mocniej i dla mnie to się wszystko trzyma kupy i być może fakt, że jak na mój gust, to chciałbym, żeby w tym filmie też było troszkę więcej właśnie tego wzruszenia, więcej takiego bardziej grania emocjonalnego, ale później sobie przypominam, to jest kontynuacja Łowcy Androidów i Villeneuve jest fanem Łowcy Androidów i chce to utrzymać w konsekwencji do pierwszego filmu i według mnie tutaj sprawdził się znakomicie.
Dla mnie też czwarte miejsce.
Pytanie, gdzie będzie Duna?
No tego nie wiemy jeszcze.
Tego nie wiemy, ale ja, szczerze mówiąc, ja bardziej wolę Łowcy Androidów.
Zaraz do tego sobie przejdziemy.
To teraz sobie do tego przejdziemy.
Czyli na razie na czwartym miejscu?
Na razie.
Dobra, i tak, na razie to
zaraz to wszystko zaraz to się wszystko, tak. Wali i kruszy i tak dalej.
Okej. Okay. Duna, część pierwsza.
A, zapomniałem jeszcze o czymś powiedzieć. Aktorka, która gra Love, czyli tego zakapiora androida w tym. Fantastyczna. Fantastyczna. I uwielbiam...
Ja mam problem.
Uwielbiam to, że jej emocje wyciekają łzami z oczu. Kapitalny zabieg. Jest tyle świetnych pomysłów.
To ja tutaj wolę Ana de Armas, ale...
No, Ana de Armas! Ta scena, w której ona wchodzi w prostytutkę. Znowu, kolejny przykład tego, że Villeneuve pokazuje mi coś, czego nigdy w życiu nie widziałem na ekranie.
Okay.
Technicznie, wizualnie. No to po prostu przepięknie to wygląda. To jest jedna z najpiękniej nakręconych scen w całej jego karierze.
Duna.
Dune.
I nagle dostajecie napisy, ktoś to tłumaczy. uśmiałem się na tym. Tak się zaczyna Duna, część druga, jakby co. Pierwsza część też tak się zaczynała?
Też. Tak. Tak, tak. Ja byłem w szoku, ponieważ siedzę w kinie. Co jest? I dopiero wtedy logotypy Warner Bros. I Legendary wjeżdżają. Dobrze, Duna, czyli projekt marzeń Denis Villeneuve'a. Odkąd był nastolatkiem, chciał nakręcić Dune, ponieważ zakochał się w tej powieści i zrobił pierwsze storyboardy do tego filmu właśnie, jak był nastolatkiem. I to widać. To widać w tym filmie, że on jest perfekcyjnie zaplanowany. Czy mówimy teraz ogólnie o obydwu filmach, traktujemy to jako całość, czy rozdzielamy to?
Nie rozdzielamy to.
No dobrze, czyli...
Przejdźmy sobie przez pierwszą część najpierw szybko. A dobrze. Potem umiejscowmy ją na liście, a potem weźmy się za drugą.
No właśnie, ja mam trochę taki... Dobra, to ma większy sens rankingowy, ponieważ faktycznie Duna część druga jest klasycznym sequelem, jest klasyczną, oldschoolową kontynuacją i to nie jest jeden film, aczkolwiek trochę ciężko jest mi odseparowywać te dwie części od siebie, ale masz rację, musimy potraktować to osobno, dobra.
Pierwsza część to czysta ekspozycja świata.
Tak. To jest ponad dwugodzinne wprowadzenie.
Tak. Dokładnie opowiadamy, czym jest przyprawa, czym jest Arrakis, czym jest ród Atrytów.
Atrydów,
czym są Hulkerbengowie.
Harkonnenowie.
Dokładnie tak. Jest jeszcze bardzo wiele różnych nazw. Quasi-Grywdy, jak oni tam nazywają, te czarownice.
Bene Gesserit.
No o tym mówię właśnie.
To jest niesamowite. Ja nie siedzę jakoś głęboko w loże Duny, ale cholera, bez przesady. Zapomniałem, jaki ty jesteś. Kojarzysz, jest taki króciutki filmik, jak ktoś czyta powieść fantasy i jest podpis. Za każdym razem, kiedy czytam powieść fantasy, ja i Habakat poszliśmy do i wtedy spotkaliśmy Siubryda. To jesteś ty. Ty po prostu nie pamiętasz w ogóle, jak słyszysz takie nazwy, to
jest, muszę je wyrzucić. A kim on się tam potem jest, to jak już się zmienia Bene Gesserit w Harkun Grivernd?
Kwisatz Haderach.
O tym mówię!
Jak możesz tak... Jeju, ja naprawdę jestem nerdem. Słuchajcie, w każdym razie to Duna przez bardzo długi czas uchodziła za projekt nie do sfilmowania. Inna słynna powieść fantasy, Władca Pierścieni, tak samo uchodziła za taką powieść. Tylko że w przeciwieństwie do Władcy Pierścieni, do Duny były już robione podejścia. Słynna porażka Davida Lyncha z lat 80. Później jeszcze powstał serial. I ja ten serial widziałem. I pomimo tego już nigdy nie skończyłem Duny, ponieważ chyba zacząłem ją czytać, jak byłem za stary. To ja ten świat dosyć dobrze znam i wiem, w którą stronę to zmierza. I tak, zgadzam się, że to jest bardzo złożony, skomplikowany świat. I tak Villeneuve sporo rzeczy usunął. I uważam, że każda jego decyzja w tym filmie, w tej pierwszej części jest słuszna, ponieważ on wziął ten niesamowicie tripowy, ponieważ to jest mega tripowa powieść. To jest powieść na oparach LSD. I on to sprowadził do rzeczywistości, która jest wiarygodna. To mi się podoba, że ten świat, on jest rzeczywisty, on jest bardzo realny. I pamiętam, jak oglądałem ten serial, ja ten serial bardzo lubiłem, jak on wychodził na początku lat 2000. I po drugiej części Duny, po pierwszej części Duny ja sobie ten serial powtórzyłem. Pierwsze dwa odcinki, ja mówię, Jezus Maria, jaki to jest kicz, jaka to jest tandeta. Kto by się tak ubierał w jakieś pudło od lodówki z wielką spiralą na górze. Po co takie kostiumy wymyślać? Natomiast Villeneuve to wszystko ściąga do pewnej wiarygodności i namacalności.
Fakt.
I to robi na mnie wrażenie. Zresztą ja to wiele razy powtarzałem, że dla mnie kino science fiction i fantasy, jego być albo nie być, to jest to, w jaki sposób ten świat jest wykreowany na ekranie.
No nie, no tutaj nie można się przyczepić, bo on wygląda perfekcyjnie, jest zaplanowany co do po prostu najmniejszego szczególiku i każde ziarnko piachu tam ma sens.
Tak.
I to jest jasne. Mam niepopularną opinię. Wolę część pierwszą Duny od części drugiej.
Ja muszę obejrzeć drugą część Duny po raz drugi.
Ja tak samo.
Ale zgodzę się z twoją niepopularną opinią, ponieważ pierwsza część Duny miała w sobie tajemnicę.
Absolutnie.
Miała w sobie efekt wow, ponieważ po raz pierwszy wchodziliśmy do tego świata i on zachwyca.
W drugiej części wiemy co i jak i mamy wszystko...
Tak.
Idziemy z opowieścią.
Mega
już
zagęszczoną fabułę.
Wiemy dokładnie, kto jest kim i co się zaraz wydarzy, kto się z kim spotka i prawdopodobnie jak to się skończy. domyślamy się wszystkiego. W pierwszej części nie wiemy nic. Jeżeli jak ktoś nie czytał książki, to już w ogóle jesteś w sytuacji wielkiego wow. Oni, to jest rzeź, to się dzieje tu, to jest tu. A tutaj mamy jazdę na czerwiach i... Dobrze powiedziałem.
Tak, tak. Brawo.
No, widzisz?
Brawo. Jedno zapamiętałeś. Jest też coś w pierwszej części Dune, co mnie zachwycało, a mianowicie Villeneuve potrafi zatrzymać się po to, żeby ci pokazać, jak piach po prostu jest wiany wiatrem po
jak błyszczy przyprawa. I tak,
jak ktoś dotyka piasek, jak ktoś patrzy się...
Zachwycać się światem, dać nam możliwość zachwycania
daje
się światem.
Daje ci chwilę po to, żebyś sobie w tym świecie pobył i ten świat też był trochę bardziej namacalny. Ja na przykład w pierwszej części Duny czułem, że to jest gorąco tam.
W drugiej części pustynia nie stanowi zagrożenia dla naszych bohaterów. Tak. W pierwszej części to jest... Non-stop nam mówią, jak to jest niebezpieczne miejsce i że tylko... za przeproszeniem, urwa. Tylko... Fremeni będą w stanie tam przetrwać.
Tak. I masz te momenty, w których na przykład jak oni po raz pierwszy wychodzą z tych swoich statków na powierzchnię Arrakis i te wrota się otwierają i nagle oni z tej ciemności są zalani tym światłem słonecznym i ty czujesz, ale gorąco. Tak, tak. Brakuje mi tej namacalności w części drugiej, ale rozumiem, że po to część pierwsza jest. Żeby cię do tego świata wrzucić i bardzo umiejętnie to robi.
Żeby powiedzieć wam, jeszcze uwypuklić problem tej drugiej części. Mamy scenę bardzo ważną, podkreślaną.
To przechodzimy do części drugiej?
No w sumie możemy, tak.
Dobra, to ostatnie zastrzeżenie do pierwszej części.
Tak.
Jeden z najboleśniejszych przykładów syndromu urwanej taśmy filmowej.
To fakt. Miałem to, jak pierwszy raz oglądałem. Mhm. Miałem taką myśl,
Tak, to już?
Ale widzisz, bo one trwają podobną długość, pierwsza i druga część. W pierwszej mi ta długość nie przeszkadzała. Mhm.
Tak, zgadzam się. No dobrze, część druga.
Dobrze, ale umiejscowmy Dune, część pierwszą, na naszej liście.
Ja bym to wrzucił gdzieś tam na miejscu czwartym. Ja wiem, że tam coś już jest na tym miejscu, ja nie
Blade
widzę
Runner.
Tej listy, ale... No to wyżej Blade Runnera. Dla mnie Blade Runner jest wyżej od Dune.
Czyli nowy początek spada?
Nie.
Czyli Duna na miejscu piątym?
Dobra, wpisz to po prostu gdziekolwiek.
Dobra, Duna pierwsza, część na piątym miejscu. Okej, okay. Część druga. Chcę powiedzieć o tej sytuacji.
Powiedz o tej sytuacji.
To, o czym mówiliśmy, o tej grozie pustyni. O tym, jak niebezpieczne jest to miejsce. Oczywiście druga część już jest bardzo nastawiona na tę mitologię, na to, że mamy wybrańca, już widzimy... Ja nie wiedziałem, bo nie czytałem Duny, ale już widzę, jak bardzo Wachowscy się, tworząc Matrixa, inspirowali Duną.
Nie tylko Wachowscy, no Lukas tak samo przecież.
Ale mówię o tym, że ten taki trzon jakby głównego bohatera, protagonisty i tego, jakiego miłość, jakiego wybranka też będzie złączona z tym światem, przepowiedniami i wszystkim. Widać, jak bardzo to jest inspiracja Herbertem. I to tutaj nie ma co w ogóle, nie ma wątpliwości.
Nie ma.
W każdym razie ta część jest bardzo, bardzo skupiona na tej mitologii. Wybrańca tego, kto jest tym Heinrich Brüsnix.
Kwizatz Haderach.
Czy tam Adeldazin, jak na niego tam mówią.
Muad'Dib. Nie wiem, ja naprawdę sporo pamiętam z tej Duny. Niesamowite. Jakoś tam mocno mi się to wbiło.
I to jest bardzo... Cała ta część jest skupiona na religii i na wyznaniu. Wszyscy podążają za nim i coraz z każdym kolejnym krokiem, nie będziemy spoilerowali, ale przekonuje się do niego coraz więcej ludzi z dwóch stron i wszyscy już mają takie, to jest on. I on coraz bardziej też odnajduje w sobie tę siłę Paula Atreida. W każdym razie to niebezpieczeństwo, bo to była przedługa dygresja do tego, że oni też to próbują tak wytłumaczyć. Javier Bardem, który nie wiem, jak ma na imię.
Stilgar.
Dobrze,
Piotrek. Ja oglądam te filmy, a nie tylko na nie patrzę.
Ja też oglądam, ale bez przesadno zapamiętałeś 3,5 miliona nazw. Jak się nazywa ten, co Elvisa grał?
Fade Rocha.
Ja się zabiję, no. Dobrze, w każdym razie jest tam sytuacja, że ma w ogóle próbę pustyni. I ma iść tam po horyzont i wrócić.
Chrystusowo.
Tak.
Tak.
I ma iść i wrócić.
Tak.
I on idzie.
I wraca.
I nie mamy jego podróży.
Tak.
Następna
tak.
scena to jest, jak ona mu siedzi na pustyni. Tak. i mówi mu, źle chodzisz, a potem już są przy jakimś woździe, uczy go wodę ściągać. I masz takie, że to po co nam mówicie o tej próbie, że to jest najniebezpieczeństwa, są zakłady, że nie przeżyje, gdzie w ogóle nawet nie pokazują tej próby.
Ja mam pewną kontrowersyjną opinię pewnie dla ciebie.
No.
To powinna być trylogia. Ja widzę sens, większy sens w tym, żeby druga część to była pierwsza połowa części drugiej, natomiast trzecia część to była druga połowa części drugiej, ale zaraz do tego sobie dojdę. Może tak, ogólnie o Dune.
Tak.
Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak ten świat jest przedstawiony.
Absolutnie.
I w jaki sposób wizualnie do tego podszedł.
Absolutnie.
I jaka to jest kompletna wizja i dokładna wizja i perfekcyjne wykonanie i kocham to. Kocham to, że to jest, ta druga część jest oldschoolową częścią drugą, w sensie, że oni najpierw zrobili część pierwszą, chcieli zobaczyć, jak ona się sprzeda. I wspominałem o tym, że to jest przeklęta franczyza, ponieważ pierwsza część trafiła na pandemię. I przez to, że trafiła na pandemię, to też trafiła do tego niechlubnego grona filmów z wytwórni Warner Bros., które jednocześnie trafiły do kin, do tych kin, które były wtedy otwarte, oraz na platformę HBO Max, co zresztą było bardzo kontrowersyjną decyzją. Przypomnijmy, że Christopher Nolan wtedy trzasnął drzwiami i wyszedł. Wyszedł i trzasnął drzwiami. Mhm. I Villeneuve zresztą też był dosyć wokalny na ten temat, że ej, to jest nie fair. I ogólnie wszyscy mieli tak, że Jezu, to pogrzebie tą Dune, ponieważ nie dość, że to wychodzi w środku pandemii, to jeszcze jednocześnie na HBO Max i ten film nie zarobi i szkoda. Tymczasem poradził sobie całkiem nieźle. Zarobił jakieś 400 milionów dolarów, czyli spoko.
Przy budżecie 190 milionów. To nie jest duży budżet, jak na taki film.
Tak. Ale poradził sobie bardzo zgrabnie i w związku z tym klasycznie poczekali na te wyniki, dostali zielone światło na część drugą i Villeneuve nie śpieszył się z tą częścią drugą. Nie miał jakiegoś kalendarza premier Marvela, w którym musiał się wbić, ponieważ już następny film czeka w kolejce. Nie, oni robią to oldschoolowo, powoli, skupmy się na najbliższej piłce, która leci w naszą stronę, a nie myślmy o całej franczyzie i 60 serialach. I to uwielbiam w tym. I uwielbiam też to, że oni dają sobie czas i to widać na ekranie, że nie masz tam przyspieszonych efektów specjalnych, nie masz tam Ant-Mana, nie masz tam The Marvels. Marvel powinien się uczyć od Warner Bros. I Villeneuve'a, że dają czas.
W końcu Warner wyprzedził Marvela, jeżeli chodzi o kino.
Zdecydowanie
epickie.
Tak. Ale muszę przyznać, że estetycznie jakby to nie jest moja bajka. Duna, ogólnie. Dlatego ja bardziej wolę Łowca Androidów, ponieważ przynajmniej wizualnie jest tam więcej różnorodności dla mnie.
Okay.
Ta Duna jest sucha, szarobura, może nie szarobura, ale żółtobura i ogólnie jest taka...
A mi się w pierwszej części to właśnie mi się to podoba.
Okej, ty lubisz pustynię, lubisz piasek.
W pierwszej części tak.
Nie lubisz piasku. Kłamiesz.
Nie lubię, ale oglądać lubię, jak się tam ludzie muszą to potem wygrzebywać. Ale w drugiej części już mi to zaczyna przeszkadzać.
Okej.
Kurczę, no przykro mi to powiedzieć, ale naprawdę ta druga część mniej mi się podoba.
Okej, to teraz może tak. Są dwa główne wątki w części drugiej. Pierwszym wątkiem jest to, że Paul, ponieważ druga część zaczyna się 5 minut po tym, jak zakończyła się część pierwsza, co mi się bardzo podobało. Ten koleś, którego Paul zaciukał pod koniec pierwszej części, oni dalej niosą jego ciało i ja lubię, kiedy tak 2 lata później, tak jakbyśmy w ogóle nie wyszli z kina, super. Bardzo lubię takie zabiegi. W każdym razie, ten film z jednej strony opowiada o Paulu, który próbuje zostać Fremenem i który chce odrzucić tą całą bajkę na temat tego, że jest prorokiem, mesjaszem, Muad'Dibem, kimkolwiek, Kwisatz Haderachem, przepraszam, nie Muad'Dibem. I po prostu próbuje wieść życie zwykłego, prostego faceta na pustyni, prawda? I próbuje poznać tą kulturę i się jej nauczyć i nauczyć się tego, jak żyć na pustyni. Natomiast drugi wątek to jest to, że on jednak musi tym prorokiem być i to jest wątek, który bardzo jest pchany do przodu przez jego matkę, Jessica. I to jest to cała
Bene Gesserit.
Bene Gesserit.
Gesserit.
I to jest ta cała akcja z tym, że to jest fałszywe proroctwo, że to jest historia, która została zaszczepiona w tym, na tej planecie przez właśnie ten zakon.
Jeden z wielu scenariuszy, który został zaszczepiony.
Tak, czyli kolejna forma kontroli nad Fremenami, ponieważ kto kontroluje Fremenów, ten kontroluje pustynię, kto kontroluje pustynię, ten kontroluje przyprawę, a kto kontroluje przyprawę, ten kontroluje całą galaktykę. Tak jest.
Well.
To są dwa skrajne wątki, prawda? Ponieważ w jednym mamy Pola, który jest nie, ja nie chcę być prorokiem. W drugim mamy Pola, który do boju, prawda? Czyli zupełnie różne, zupełnie skrajnie różne postawy, czyli całe clue dramatyczne tkwi w przejściu pomiędzy jednym a drugim. Kiedy to przejście zachodzi i jak intensywne ono będzie. I ja mam jedno takie zastrzeżenie, że albo to przejście jest za szybko zrobione, albo niewystarczająco zaakcentowane, albo brakuje tam co najmniej 3 scen.
No, jak nie więcej. Mm. Ono się wydarza...
Tak, dosłownie w ramach jednej sceny mamy Pola, który mówi, nie, ja tego nie zrobię! Odchodzi na bok, podchodzi do niego Chani, grana przez Zendaya i ona mówi, wszystko będzie dobrze. Dobra, to jednak to zrobię. I idzie. I to dlatego ja mówię, że powinno to chyba być podzielone na jeszcze jedną część. Ponieważ ta pierwsza połowa... o życiu Fremenów, gdzie tak naprawdę widzimy tylko i wyłącznie Pola, który chilluje z tymi Fremenami i uczy się tej pustyni i uczy się po raz pierwszy jeździć na czerwiu i tam robi tam rebelianckie akcje, atakuje tych Harkonnenów i tak dalej. Ta część bardzo mi się podobała i nawet miałem takie, że wow, to jest historia miłosna.
Dopóki trzymaliśmy się jeszcze ekspozycji i tłumaczenia tego konfliktu, i do czego to ma dążyć, ale w momencie, kiedy już dostaje, jak już Paul Atreides dostaje te karty do ręki, tego asa w rękawie, w kolorze niebieskim.
Krew czerwia, tak? Czy woda życia.
No tak, to niektórzy śmieją się, że mocz czerwia. Tak to było w filmie nazwane.
Niektórzy, czyli bohaterowie tego
Fremeni, ale to nie chciałem spoilerować. Okay. Tego,
nie, to
tego
jest
tego.
Jakby...
Tak? Okej. Okay. I od tego momentu wszystko już zachodzi w głowie.
Tak.
W głowie Pola Atreides. I my już nic nie wiemy. Nagle dzieją się rzeczy poza naszą wiedzą, i które totalnie nie są wytłumaczone, bo on wie, bo on się napił. To dajcie nam łyka też. Bo to jest bez sensu. Dlaczego on tylko wszystko wie i już się nie dzieli tą wiedzą?
Ty chcesz
nikim.
Po prostu napić się sików czerwia.
Tak.
Tego ci brakuje.
Tak. I żeby mi napłakała do twarzy Chani.
Tak. Zgodzę się z tobą. To przejście jest za szybkie. Jest zbyt gwałtowne, drastyczne, chociaż teraz jak sobie przypominam ten pierwszy seans, mówię, muszę go sobie powtórzyć, żeby to lepiej wyłapać, to faktycznie tam są takie sceny, które powinny to jakby ci trochę lepiej wyjaśnić, ale ja ich tak mocno nie wyłapałem, czyli być może akcenty, które położył Villeneuve w tych scenach są troszkę nie tak poustawiane.
Tak, jak na przykład jest tam taka jedna, wydaje mi się, że bardzo, bardzo ważna rzecz, która w kolejnej części będzie bardzo zaakcentowana, ale nasi bohaterowie, którzy do tego doprowadzili, mają tylko ultra pół sekundy, którzy mówią what have we done? I tyle.
Tak.
I już nie ma to, nie wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło.
Dlatego widzisz, jakby to podzielili, to wtedy mieliby więcej czasu. Tak. Byłoby więcej czasu, żeby rozwinąć tą podróż Pola z Fremenami, ponieważ w książce, jeśli dobrze pamiętam, to są jakieś 2 lata przerwy pomiędzy tym, jak on trafia do Fremenów i później, jak on już przyjmuje tą rolę proroka. Natomiast tutaj to jest zdecydowanie wszystko bardziej skondensowane i być może, gdyby Villeneuve poszedł jakby bardziej odważnie i faktycznie to by miało więcej czasu, żeby to ładniej to przejście zrobić. A przez to, że to jest tak gwałtowne, to ja miałem takie, że hej, ja nie rozumiem, ja się trochę odseparowałem emocjonalnie i o ile w tej pierwszej połowie ja byłem bardzo zaangażowany emocjonalnie w tę historię i bardzo kibicowałem i bardzo w ogóle mamy scenę romantycznego pocałunku na Dunie, na wydmie z giga muzyką
bardzo
Hansa Zimmera.
Scena.
Super tak. Scena! Ja mówię, wow! Jakie to jest fajne! Ale później jak już jest to bardzo gwałtowne przejście do tego, że on jest prorokiem, to ja już się trochę wyłączyłem emocjonalnie, ponieważ ja nie rozumiałem. Nie rozumiałem postaci Pola, nie rozumiałem wielu innych postaci ich postępowania i przez to, że tego nie rozumiałem, to ja na ten film bardziej podziwiałem, patrzyłem się na niego,
jak
gapiłem się na niego,
tak,
ale nie uczestniczyłem już w nim emocjonalnie i to już mi pozostało do samego końca.
No dobrze, panie Piotrze, to jakbyś miał umiejscowić Dune, część pierwszą, to umiejscowiłby się od razu pod Duną częścią pierwszą? Drugą? Pod pierwszą?
Na chwilę obecną tak. Być może
to jest szóste miejsce. Jak ten.
Tak, to...
Czyli nie wpada do piątki.
Nie, chyba nie, ale potrzebuję drugiego seansu. I jeszcze tutaj tylko dopowiem, że ta umiejętność pokazywania przez Villeneuve'a czegoś, czego nigdy wcześniej nie widziałem, jest cała sekwencja na planecie Harkonnenów. Ona jest w zwiastunach widać, to są te czarno-białe ujęcia.
O, jeszcze zapytam cię w takim razie, skoro jesteśmy przy Harkonnenach. Co myślisz o Austinie Butlerze?
Jest okej, okay, aczkolwiek nie zgadzam się z tym całym hype'em, że o, drugi Joker! Nie.
Ja go nie lubię w tym filmie.
Kochani, to nie jest drugi Joker. To jest za mała rola, żeby móc ją porównywać do drugiego Jokera. I to jest bardzo jednonutowa rola. I tak samo niektórzy się zachwycają Dave'em Batistą w tym filmie, a ja mam takie... Ja lubię Dave'a Batistę, ale on wrzeszczy przez cały film. Tak. Tylko tyle. I natomiast Austin
Florence
Butler...
Pugh, to jest bardzo dużo takich pobocznych postaci, którzy mają jedno do zagrania.
Tak.
I tyle. Oni wchodzą, mają... kilka linijek tekstu bardzo informacyjnego, bardzo właśnie ekspozycyjnego opowiadania historii, ale oni nie mają znaczenia emocjonalnego. Oni mają, są nośnikiem informacji w większości przypadków.
Tak. Role, które są najlepiej napisane i najlepiej poprowadzone, to jest właśnie Paul, który jest, pomimo tego gwałtownego przejścia...
Jest dobrze napisany.
Jest dobrze napisany. Tak. Jest według mnie bardzo dobrze zagrany przez Chalamet.
Chani, oczywiście.
Chani, która... To jest chyba... Okej, Chani jest super. Oraz Jessica, czyli Rebecca Ferguson. Tak,
bo już tutaj w tej części na przykład Garni Halek, on już jest źle napisany. Tak. On już jest średnio się w ogóle na niego patrzy. On jest denerwującą postacią w drugiej części.
Tak.
Jest taką przeszkadzajką. Wkurza cię ten Josh Brolin. Przyszedł se tu nagle, wszystko jest, wiesz, teraz będzie się rządził. Głupia postać strasznie.
Tak, ale Jessica, Rebecca Ferguson, według mnie to jest najlepsza rola tego filmu i to jest najlepiej napisana postać tego filmu. No ona jest konsekwentna i ona jest najciekawsza.
Tak.
I ma najciekawszą przemianę i jest trochę schizofrenii w niej i tak dalej. Uwielbiałem Rebecca Ferguson w tym filmie i uważam, że jest najlepsza.
No dobrze, słuchajcie, żeby...
A, przepraszam, tak. Jeszcze Javier Bardem jest bardzo zabawny.
Tak, to fakt.
I on jest... Ja uwielbiam takie... To nie jest poczucie humoru w stylu Marvela. To jest poczucie humoru, które on wnosi do tej roli i nie musi puszczać oka do widza. Nie musi patrzeć się w kamerę i teraz powiem zabawny tekst. Nie.
Tak, to jest bardzo śmieszne, jak dochodzi do tego, nie wiem, nagle Paul Atreides puści bąka w krzakach. O, proroctwo, puścił bąka.
Tak było przepowiedziane.
To
jest bardzo zabawne i fajnie on to zrobił. I zresztą podoba mi się to, że...
To jest bardzo śmieszne.
Że w tym świecie Fremenów starsi Fremeni bardzo łatwo kupują to proroctwo, natomiast młodsi... Nie. Jestem ateistą.
Tak.
I tak, to było fajne. Ta planeta Harkonnenów. Te czarno-białe ujęcia. Fantastyczne. Jeja.
Te petardy.
Tak, te petardy.
Które wyglądały jak napisy z Nowego Początku.
Tak. I Villeneuve wpadł na pomysł, że słońce Harkonnenów świeci na czarno, czyli za każdym razem, kiedy ta planeta jest w pełnym słońcu, to jest monochromatyczna. I oni nakręcili to monochromatycznymi kamerami. Możecie dokładnie, że to są takie kamery trochę na podczerwień, tylko że w czerni i bieli one kręcą. I oni specjalnie to wszystko zaplanowali tak, że kostiumy zaplanowali tak, żeby to dobrze wyglądało w tych kamerach, że jeśli coś jest czarne, to jest smoliście czarne, natomiast co jest białe, jest mleczno-białe, jest takie rozmyte, wręcz promieniuje światłem ze środka i ja miałem takie, ja pierdzielę, jak to świetnie wygląda. Ja miałem takie świetny, ale fajne jest to, że oni nie poszli w stronę Zacka Snydera, to znaczy, zrobię w czerni i bieli, bo to jest cool. Mm-hmm. Nie, oni
to ma sens.
I są momenty, w którym widzisz w jednym ujęciu to przejście z tego kolorowego świata w cieniu do tego świata wypranego z kolorów i ja mam takie, wow, świetny, genialny pomysł. W życiu nie widziałem tak dobrze zrobionego pomysłu science fiction.
No dobrze, w takim razie, na razie sytuacja wygląda tak. Pierwsze miejsce Sicario, drugie miejsce Labirynt, trzecie miejsce Nowy Początek, czwarte miejsce Blade Runner, piąte miejsce Duna. I ja ci powiem, że mi się ta lista podoba.
Teraz jak to przeczytałeś, to w sumie też mi się podoba. Wiem, że nie wygram z tobą. Ja bym zamienił Nowy Początek z Labiryntem, ale wiem, że się nie zgodzisz na
nie
to.
Nie zgodzę się na to.
Ile chcesz? Grześka?
Jedną sztabę! Pan Lipski? To jest najbardziej aktorski film. Doceńmy go, Labirynt. Niech będzie na drugim miejscu. Lubisz ten film bardzo.
Ja lubię ten film bardzo, ale bardziej lubię Nowy Początek.
Ale ja lubię mniej.
Ja częściej wracam do Nowego Początku.
Ja częściej wracam do Labiryntu.
No to mamy chopszkę, kloczkę.
Ale nie ma takiego słowa. Ale
już jest.
Sicario jest na pierwszym miejscu, to się cieszymy.
To się zgadzam całkowicie.
Dajmy Labirynt na drugim miejscu. Ja się zgodzę na nowy początek na trzecim.
O, wow, dzięki.
Nie ma żadnego problemu.
A, ja się zastanawiam, czy ja chcę się zgodzić na labirynt na drugim, ponieważ ale to... tak naprawdę o to się tutaj rozbija.
Tylko, że ja wtedy będę musiał nowy początek zrzucić na czwarte miejsce.
Dlaczego?
Po złości. Co ty,
ile to jest
ty
mi, szantaż ile, emocjonalny.
No tak, ile się znamy?
No właśnie chciałem znaleźć taki argument, że tak, o, to zakończenie labiryntu jest świetne. Ale później sobie przypomniałem zakończenie nowego początku i miałem takie, no nie, no to jest
Amy
lepsze.
Adams.
Amy Adams, już powiedziałem, że jest super. Amy Adams jest 10 razy lepsza w tym filmie od Hugh Jackmana w labiryncie.
O nie.
O tak.
O nie.
O tak.
Nie, to jest nieprawda.
Ty jesteś tendencyjny, bo ty masz córkę, dla której, córki, tak. Dla których zrobiłbyś wszystko.
Tak.
Ja nie mam córek, nie będę miał córek, znaczy mam, mają.
Ale nie będziesz też gadał z obcymi, no. Także spokojnie. Czyli co?
Nie wiesz tego.
Zostawiamy? Czy przesuwamy Dune nad jedynkę nad Blade Runnera?
Nie. To nie, ja zdecydowanie bardziej wolę Blade Runnera, jak już powiedziałem.
No to labirynt musi zostać na drugim miejscu.
A ty byś, dobra, jeśli przesunąłbyś Dune nad Blade Runnera, to dasz mi nowy początek na drugim?
Tak.
A labirynt na trzecim?
Tak.
Okej, czyli albo taki kompromis, albo taki kompromis. Okej, jestem w stanie się zgodzić na taki kompromis.
Dobra, czyli miejsce pierwsze Sicario, miejsce drugie Nowy Początek, miejsce trzecie Labirynt, miejsce czwarte Duna, miejsce piąte Blade Runner.
Może być.
Ustalone.
Ustalone. Nie wiem dlaczego. Ostatnio sobie cały czas ściskamy graby w tych odcinkach.
To prawda.
Pozdrawiam żonę Kuby, Lisiaka, która przypominam na filmu obie dała. Nowemu początkowi jeden.
Nie, naprawdę?
Jeden.
Ale przez przypadek.
Nie, świadomie. Ona nienawidzi tego filmu. Ja
Marta? Tak,
to jest jedyna osoba, którą miałem wśród znajomych na filmie, w której oceniła jakiś film 1 na 10, a ten sam film oceniłem 10 na 10, czyli hej.
A teraz zgodnie z obietnicą wygrana. Postawię sobie tutaj telefon, czego nigdy nie robię.
Absolutnie nigdy. Żeby... On zawsze mnie słucha uważnie i patrzy mi się w oczy, jak ja coś pitolę.
Żeby przeczytać komentarz osoby, do której powędruje książka Christopher Nolan, reżyser wyobraźni.
Yay.
Otóż książka wędruje do osoby o niku Nie mów do mnie, Zuziu. Zuziu, do ciebie na Instagramie komentarz pojawił się o treści. Według mnie, gdyby Nolan zdecydował się na horror, byłby to film oparty na dźwięku. Myślę, że reżyser ten wielokrotnie udowadniał, choćby w ostatnim Oppenheimerze, że świetnie gra na emocjach dźwiękiem. Główna istota, nie wiadomo kto, mogłaby się ani razu nie pojawić na ekranie. Jednak widz czułby jej obecność w własnym domu. Film próbowałby wprowadzić widza w klaustrofobiczny stan i odczucie, że od tego zła nie da się uciec.
Jak dźwiękiem, tak myślę, że Nolan chętnie pokusiłby się, by film działał na pograniczu rzeczywistości i imaginacji bohatera, który powoli popada w szaleństwo. Podsumowując, ja horror w wykonaniu Nolana wyobrażam sobie jako historię o człowieku, który bez przerwy, słysząc tajemniczą siłę, traci poczucie realności i przestaje rozgraniczać fałsz i prawdę.
Nie mów do mnie, Zuziu. Odezwij się do nas w komentarzu, odezwij się do nas w wiadomości prywatnej i książka Christopher Nolan, reżyser wyobraźni z wydawnictwa Znak, wędruje właśnie do ciebie. Dzięki za udział wszystkim, bo było tych komentarzy bardzo długie, dużo i były bardzo długie w większości, więc dzięki za udział. No i co, to tyle na dzisiaj.
Tak, to tyle na dzisiaj. Myślę, że Zuzi, nie mów tak do niej.
Tak.
Spodoba się książka, ponieważ myślę, że znajdzie tam sporo ciekawych elementów, sądząc po tym komentarzu. Mamy nasz ranking Dni Wilnewa. Wszystko wskazuje na to, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie trzecia część Duny. Czyli Mesjasz Duny?
No na pewno będzie już, bo zaczęły się, już preprodukcja się zaczęła.
Tak, tylko znając Wilnewa, on nie będzie, jakby zrobi to w swoim tempie. I bardzo się z tego powodu cieszę. Fajnie! Pomimo naszych uwag krytycznych, to mimo wszystko jest jeden z najlepiej zrobionych filmów science fiction od bardzo, bardzo dawna, od czasu tak naprawdę Blade Runnera. I bardzo się cieszę, że tak duże, epickie, zrobione z rozmysłem i z ambicjami widowisko może święcić tak wielkie triumfy w kinach i może przyciągnąć taką publikę i może tak zawalnąć wyobraźnią widzów. Nie wspomnieliśmy nawet o słynnym kubełku na popcorn ze Stanów Zjednoczonych.
Tak.
Rozglądałem się, po cichu liczyłem, że w Cinema City czy tam w Multiginie nie będą te kubełki dostępne, niestety nie. Otóż, kochani, ten kubełek jest To jest taki metalowy kubełek na popcorn, tylko że ma taką nakrywkę
głowa
silikonową
czerwia.
Albo gumową z głową czerwia, która wystaje i tam są te, takie jego gumowe ząbki.
Słuchajcie, ten kubełek zaskoczył samego Daniego Villeneuve'a.
Tak, innymi słowy musi zrobić fisting czerwia, żeby zjeść sobie popcorn. Fantastyczne, ja chcę taki kubełek. Jeśli ktoś jest w Stanach Zjednoczonych i nas słucha, błagam. Kupcie, wyślijcie, oddam wam kasę, to jest coś wspaniałego.
Trzymajcie się, kochani, do usłyszenia. Cześć.